W tym coś jest. Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
W ostatnim, w tym roku audycji w tym
Rok minął jest. Szybko i obfitował szybko. Wiele wydarzeń.
Tak, okazuje się, że pewnym znamieniem tego roku jest to, że już niektórzy zlikwidowali Boże Narodzenie i wprowadzili przesilenie zimowe.
To taka nowa świecka tradycja.
Nowa świecka tradycja. Zapytam zatem, trzymając się tradycji Pana takim tekstem tradycyjnym, co tam Panie w polityce? Chińczyki trzymają się mocno?
Trzymają się trochę słabiej, ale nadal mocno. To był ciekawy rok z punktu widzenia relacji amerykańsko-chińskich.
Znaczy globalnych.
No tak, bo to są dwa globalne mocarstwa. I wieszcząc odrobinkę, przyszły rok w tych relacjach też będzie obfitował w wiele interesujących wydarzeń.
Zagadałem o tych Chińczykach, ponieważ superpotęga, jaką jest Rosja, może się pochwalić tym, że w ostatnim czasie udało im się podpalić jedyny lotniskowiec i utopić jedną z licznych łodzi podwodnych. Trzeba pamiętać, że jak mierzymy siłę tego światowego policjanta czy policmajstra lotniskowcami, to właściwie Amerykanie nie mają konkurencji i mierząc ich siłę militarną lotniskowcami, to może być spokojni, że Amerykanie nadal będą pilnować światowego porządku, czy nam to się podoba, czy nie. I w związku z tym nasze dobre relacje z Amerykanami są pewną wartością, którą trudno jest przecenić.
Z całą pewnością, no tutaj pewne plany Chin wobec Polski jako właściwie końcówki, czy jednej z ostatnich stacji etapowych jedwabnego szlaku, pewnie Chińczycy będą musieli odłożyć ad acta, bowiem...
Przynajmniej na jakiś czas.
Tak, nasilająca się rywalizacja amerykańsko-chińska, a także wpływy w Europie właściwie przesądza kwestię, będąc sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bliskim w miarę sojusznikiem, no nie będziemy wspierać Chin i ich projektów związanych z eksportem nadmiarów towarów do Europy.
Przy tej okazji warto jest, myślę, jakby uzmysłowić sobie, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, jak to bywało od zawsze w polityce, polega na tym, że jako państwo słabsze musimy płacić daninę, jakby to powiedzieć, czy ponosić pewne koszty, jeśli można tak powiedzieć bardziej eufemistycznie, tego, że Amerykanie się z nami przyjaźnią.
Tylko pytanie, na ile byśmy tutaj ugrali z Chińczykami coś więcej, bo jedwabny szlak to tak naprawdę droga jednokierunkowa. Chińczycy chcą do Europy bardziej eksportować, natomiast my za bardzo nie mamy co Chińczykom sprzedać, więc to utrzymywanie się takich relacji handlowych polsko-chińskich bliskich oznacza bardzo duży deficyt w handlu z Chinami.
Zejdźmy trochę z tego światowego poziomu na poziom europejski. Mhm. Tutaj też jest wiele zmian, bo mamy z jednej strony Brexit, z drugiej strony zmiany związane z nowymi wyborami w Parlamencie Europejskim. Pani Ursula von der Leyen, zdaje się, stwarza pewną jaśniejszą perspektywę w naszych relacjach z tym eurokołchozem, jeśli można tak powiedzieć.
Przede wszystkim nie jest socjalistką, tak jak Franz Timmermans. Jest przedstawicielką chadecji, cokolwiek by to miało znaczyć, bowiem to już nie jest tradycyjna chadecja. Jedyna tradycyjna to CSU bawarska jeszcze. Natomiast CDU mocno scentrowała, czyli przesunęła się na lewo. To była między innymi cena sojuszu z socjaldemokratami z SPD. dążenie do takiej kompatybilności, bo Niemcy oczywiście, myśląc kategoriami państwa, politykę partyjną mają na drugim planie, a więc Ursula von der Leyen jest dla nas lepszym partnerem, bardziej rozumie interesy Polski i będzie mniej ideologiczną, powiedzmy, będzie bardziej pragmatyczna niż Franz Timmermans i myślę bardziej trzeźwa, cokolwiek by to miało znaczyć, niż Jean-Claude Juncker.
Tak, cokolwiek miałoby to znaczyć. Wydaje się, że to, co mówiono na temat Brexitu, też nie idzie tak, jak przypowiadali ci wszyscy zwolennicy czarnego scenariusza.
Dokładnie tak. Trafia pan w sedno sprawy, bowiem Brexit to, tak jak w kabarecie starszych panów śpiewano o obrzydzaniu cynaderką, no tak, to ten Brexit
osaczanie
to była taka...
W trawie.
Tak jest, dokładnie o tą piosenkę mi chodzi. Brexit był czymś w rodzaju straszaka dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Tymczasem zwycięskie
no właśnie,
dla...
Kto to kogo postraszył, prawdę powiedziawszy? Czy Brytyjczycy postraszyli Unię, czy Unia?
Myślę, że wyszło na to, że teraz Brytyjczycy postraszyli Unię.
Pokazali, że jest alternatywa.
To miażdżące zwycięstwo dla konserwatystów praktycznie przesądza o Brexicie i w ten sposób Wielka Brytania staje się ciekawym laboratorium jako państwo, które będzie sobie radzić bez Unii Europejskiej. A my się temu wszyscy będziemy przyglądać w Europie. I ja mam takie wrażenie, że im lepiej sobie Brytyjczycy poradzą bez Unii, tym większa będzie pokusa wychodzenia z niej kolejnych państw.
Temat Brexitu jakoś skłania mnie do skręcenia w stronę czegoś, co niektórzy też wieszczowie nazywają polexitem, czyli tego, że są w Polsce ludzie, którzy bezrozumnie straszą, że Polska chce z Unii wyjść lub że ktoś nas chce z Unii wyrzucić. I jakby tym polexitowym jakby tropem wchodzimy na polskie podwórko. W Polsce też jest spore zmiany, nowy krajobraz powyborczy. Zaognia się sytuacja w sądownictwie. Mam takie wrażenie, że w przyszłym roku będziemy mieli wojnę z sądami.
My będziemy wieszczyć o tym w czwartek. Natomiast odnosząc się do tych dwóch wariantów, czyli tego, że ktoś miałby nas z Unii wyrzucić i drugi, że Prawo i Sprawiedliwość, czy szerzej Zjednoczona Prawica chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, to obydwa warianty są typową publicystyką uprawianą przez opozycję. Większość Polaków ankietowanych nie wierzy w polexit. Myślę, że w tej chwili polexit nie leży w naszym interesie, ale może się kiedyś tak zdarzyć, że pod wpływem nacjonalistów katalońskich, nacjonalistów szkockich, nacjonalistów flamandzkich, w miarę jak Unia będzie na przykład zwiększała fundusze regionalne, które będą dawały większą niezależność rządom regionalnym, może być to także taka finansowa zachęta do wzmacniania tendencji odśrodkowych w Unii. I Unia, jaką dzisiaj znamy, za kilkanaście lat może być inną Unią, bardziej zatomizowaną.
Unią regionów.
Unią regionów. U nas też pewne regionalizmy mogą się na tym tle budzić.
No, opozycja na w tą dudkę dmie, można powiedzieć.
Znaczy na Śląsku próbują.
Ale
próbują
to samo
z autonomistami.
Się
no, Gdańsk jest takim specyficznym, powiedziałbym, laboratorium, ale należy się temu też przyglądać. Natomiast te dwa zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości, czyli szerzej Zjednoczonej Prawicy, były jednym chyba w polityce najważniejszym wydarzeniem roku, który się kończy. To drugie zwycięstwo, trochę może mniej uskrzydlone, ponieważ opozycja niewielką większością wzięła Senat. No ale jednak Senat jest instytucją o drugorzędnym znaczeniu politycznym. Ci, którzy myśleli, że właśnie się zapowiada jakaś taka ciekawa tendencja dla opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość wyraźnie słabnie, no rozczarują ich chyba ostatnie sondaże, ostatnich kilka sondaży, no które tak pokazują, że mimo wszystkich zawirowań wokół Mariana Banasia, czy wręcz afery, jak mówi opozycja Mariana Banasia,
no tak, słowo afera.
Prawo i Sprawiedliwość nie traci, czy ta batalia tak o sądy. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje pozycję lidera na stabilnym poziomie między 43-44,5,
kto bada. Ja mam takie wrażenie, że słowo afera, będziemy jeszcze mówili o drugim słowie, które weszło tak na stałe do słownika publicznego. Afera ma, jak w monecie, ma awers i rewers, i to jest tak, że patrząc na tą monetę od strony opozycji widzimy co innego, a patrząc na słowo afera od strony rządzących widzimy co innego. I to jest taki pewnego rodzaju dualizm. Natomiast tutaj przy okazji warto, jest to drugie ważne słowo, które się pojawiło w dyskursie publicznym, a mianowicie suweren widzi po swojemu.
Oczywiście ludzie w większości kierują się zdrowym rozsądkiem, ale także swoimi własnymi interesami, oczywiście. I tutaj znów pragnę zwrócić uwagę na tak zwanych wieszczów.
Otóż
I wieszczki.
Albo wieszczolożki.
No to już naprawdę łamańce językowe są dla mnie za trudne. Przypomnę tylko, jak bardzo nas straszyli ekonomiści, głównie związani z opozycją, i część opozycyjnych dziennikarzy, że czeka nas załamanie gospodarcze, że budżet się rozsypie, że nastąpi ogólnonarodowa katastrofa. Tymczasem gospodarka zaledwie lekko przyhamowała, bo PKB, są już ostatnie badania, znalazł się na poziomie 4,2%. To jest mniej niż w ubiegłym roku i w tym sensie gospodarka przyhamowała, ale to jest drugi wynik w Unii Europejskiej.
To na pierwszym?
Teraz mnie pan zaskoczył.
Ja przypuszczam, że przypuszczam, że wśród takich gospodarek silnych, do jakich należy Polska, to jesteśmy liderem, bo, że tak powiem, mniejsze gospodarki łatwiej jest jakby szybciej zdynamizować i tam te wzrosty są gwałtowniejsze. Natomiast jeśli chodzi o taką dużą gospodarkę, to jest bez wątpienia, jesteśmy tutaj liderem.
Wielu ekonomistów twierdziło, że z racji powiązania ścisłego naszej gospodarki z gospodarką Niemiec, co
powinno
jest oczywiście prawdziwe, że powinno być gorzej, że jeżeli tam nastąpi spowolnienie, to u nas będzie spadek. Natomiast to się nie sprawdziło, dlatego że rząd w dość znaczny sposób stymuluje rynek wewnętrzny.
Konsumpcją
między innymi rozszerzenie 500+ na teraz każde dziecko. Transfery socjalne, które są dokonywane.
No właśnie.
Bo tutaj i to podgrzewa gospodarkę.
Bo tu mówimy o tym naszym takim ciągle ważnym temacie, o którym się wciąż mało dyskutuje, a mianowicie o modelu państwa, prawda? Bo chodzi o to, że my mamy tą otwartą dyskusję. Czy państwo ma być bardziej wspierające jakby liberalizm, czy bardziej ma być tą gospodarką bardziej społeczną, bardziej socjalną? I wydaje się, że jakby ten trend w kierunku gospodarki socjalnej sprzyja gospodarce.
Tak, bo gospodarka socjalna to nie to samo, co gospodarka socjalistyczna. Wielu ekonomistom, czy wielu komentatorom sceny politycznej wydawało się, że transfery socjalne są charakterystyczne dla partii o zabarwieniu lewicowym. Tymczasem warto przypomnieć liczne przykłady zachodnie, kiedy na przykład partia konserwatywna już od 1942 roku, czyli w czasie II wojny światowej, wyszła z koncepcją państwa opiekuńczego, odchodząc od tej takiej tradycji liberalnej, neoliberalnej, i w tą samą stronę również podążyli Amerykanie, między innymi prezydent Johnson, polityk bez wątpienia prawicowy, który wzorem Franklina Roosevelta zdecydował się na odejście od tych takich dogmatów liberalnych gospodarki
liberalnej. Pewnego rodzaju obłędu, moim zdaniem, w traktowaniu państwa jako takiej maszynki do robienia pieniędzy. Bo przecież ja czuję pewnego rodzaju zgrzyt intelektualny, kiedy słyszę państwo opiekuńcze. Przecież na Boga, państwo jest po to, żeby się opiekować własnymi obywatelami. Jeśli się nie opiekuje własnymi obywatelami, to po jakiego grzyba nam jest państwo? Państwo przypomina mi tak troszeczkę to, że kiedyś w czasach monarchicznych król był ojcem, a naród był jego dziećmi. I w związku z tym jego obowiązkiem Bożego Pomazańca było opieka nad własnym ludem. I teraz nagle my w XXI wieku odkrywamy, że państwo powinno się opiekować własnymi obywatelami. To jest coś, co wydaje się takie dosyć, moim zdaniem, kabaretowe.
Po dogmatyzmie Leszka Balcerowicza i jego uczniów nastał czas, kiedy w Polsce zrozumiano, że nie ma sensu czekać dłużej z taką ideą. Teraz ja mam taki dylemat, czy używać określenia państwa dobrobytu, czy społeczeństwa dobrobytu, tak? Bo przecież państwo jest dla społeczeństwa, no tak. a nie odwrotnie, bo inaczej myślelibyśmy po platońsku.
Tak jest. A to nie państwo tworzy społeczeństwo.
Dokładnie. Dlatego bardziej odpowiada mi określenie budowa społeczeństwa dobrobytu przy pomocy państwa, przy udziale siły państwa. I to jest kierunek oczywiście właściwy. To zostało świetnie przetestowane w Skandynawii. Tam mówią, no ale Skandynawia jest bogata. No, nadszedł czas, żeby te owoce wzrostu gospodarczego dzielić bardziej sprawiedliwie niż do tej pory w Polsce było.
Przynajmniej starać się. Panie Adamie, warto jest, mówiąc o polityce, powiedzieć o atakach na Kościół. Czy ja przypuszczam, że atak na Kościół, nie na Kościół, jako instytucję w gruncie rzeczy, bo atak na Kościół w Polsce jest atakiem na społeczeństwo w gruncie, prawdę powiedziawszy. I mam takie przekonanie, że w przyszłym roku będziemy mieli do czynienia z nasiloną walką, bo ci ludzie, którzy poczuli się parlamentarzystami z tylko no tej racji, że są posłami, to jest pewien paradoks, bo to są ludzie, moim zdaniem, którzy jakby nie mieszczą się w naszym pojmowaniu parlamentaryzmu. To są awanturnicy, którzy mają jakąś dziwną misję walki z wiarą, z kościołem, z religią. Przykład tego, co ostatnio powiedział pan rabbi, odsyłając arcybiskupa Jędraszewskiego do piekła. No to...
No właśnie, nie wiadomo, czy pan rabbi w to piekło wierzy, tak, skoro odsyła tam arcybiskupa Jędraszewskiego.
Może on tam jest.
Natomiast ja zwróciłbym uwagę na to, że lewica, wracając do Sejmu, będzie wzmagała taką wojnę ideologiczną, dlatego że to jest jedyna racja jej istnienia. Ponieważ lewica w starciu z kapitalizmem przegrała marksizm jako
nawet ona przegrała ze społeczeństwem.
Jako nauka, powiedziałbym, stosowana w gospodarce, okazał się kompletnym niewypałem i marksizm przetrwał jako koncepcja progresywistyczna, która ma na celu reformowanie społeczeństwa, budowę lepszego niż dotąd człowieka, co się lewicy nie udało i nie uda, bo to się nie udało nikomu. Nie udało się to ani faszystom Mussoliniego, ani nazistom Adolfa Hitlera, a ten ostatni w sposób bezwzględny próbował zbudować nowe społeczeństwo w Rzeszy Niemieckiej.
Wróćmy na chwilę do wieszczenia na temat wyborów prezydenckich, które będą, że tak powiem, zabarwiać rozmaitymi kolorami naszą dyskusję polityczną w przyszłym roku. Niebawem się zacznie. Pan prezydent Andrzej Duda już właściwie kampanię prowadzi, natomiast są ugrupowania, które jeszcze nie bardzo wiedzą, jaka będzie płeć kandydata na prezydenta i jakie są szanse w związku z tym tych poszczególnych jeszcze nieznanych kandydatów w walce o prezydenturę.
Myślę, że Lewica postawi na kobietę, bowiem Małgorzata Kidawa-Błońska jest przedstawicielką Platformy Obywatelskiej, czy czegoś, co kiedyś szumnie nazywało się Koalicją Obywatelską, praktycznie Nowoczesna przestała istnieć, więc raczej mówmy o Platformie, aniżeli o Koalicji Obywatelskiej. Kandydata PSL-u znamy. Znamy również Szymona Hołownię, TVN-owskiego celebrytę, ale i działacza społecznego, charytatywnego. Więc to jest niewątpliwie postać złożona. Faworytem wydaje się być prezydent Andrzej Duda. I sondaż z czwartkowej, przepraszam, piątkowej Rzeczpospolitej pokazuje, że przekonanych o zwycięstwie prezydenta Andrzeja Dudy jest aż 59% ankietowanych. Co się oczywiście nie przekłada na wynik. To nie są zwolennicy, tak?
Ale ciągle tylko jest i wyłącznie liderem w sondażach zaufania. Gdzieś to jest w okolicach, nie wiem, 60-kilku procent czy 70-kilku procent.
To jest sytuacja stabilna. I myślę, że Andrzej Duda powinien spróbować wygrać w pierwszej turze, dlatego że druga tura będzie dla niego trudna, tak przypuszczam.
No, zobaczymy.
Ale oczywiście w drugiej turze też jest faworytem.
Porozmawiamy jeszcze na koniec nieco o kulturze, czyli o Noblu dla pani Olgi Tokarczuk, lubuszanki, dawnej czy byłej mieszkanki Klenicy. Ta nagroda wywołała sporą dyskusję od zachwytów do takich dosyć...
Ta dyskusja nadal trwa.
...brutalnych jakby ocen. Moim zdaniem, ja mam takie przekonanie, że nie przykładam wielkiej wartości do Nagrody Nobla. Natomiast ci, którzy do niej przykładają, dostrzeżą statystyczną jedną pozycję więcej po stronie Polski, bo pani Olga Tokarczuk, niezależnie od tego, co pisze, większość tych, którzy ją chwalą i ganią, pewnie tego, co napisała, nigdy nie przeczyta. Jakby to jest pewien, że tak powiem, coś pozytywnego dla polskiej kultury. Niezależnie od tego, jaka jest treść tego, czy ma pan inne zdanie.
Oczywiście ten Nobel dla Olgi Tokarczuk jest pozytywny dla kultury polskiej. Ja nie znam twórczości Olgi Tokarczuk. Natomiast brakuje mi bardzo Nobla dla Zbigniewa Herberta, czy dla Gustawa Herlinga Grudzińskiego i Nobel dla jednego z tych pisarzy bardzo by mnie ucieszył.
Musi mieć świadomość, jaką funkcję w świecie odgrywał i odgrywa Nobel. Warto jest pamiętać, że to jest nagroda, która oprócz walorów literackich ma swój wymiar polityczny i zawsze taki
bez wątpienia
wymiar miała. Natomiast wypada się cieszyć, że Polka dostąpiła tej możliwości i że sławi nasz kraj, bo to jednak będzie na nas trochę spływało. Tych zaszczytów i że Polska będzie bardziej rozróżnialna na kulturowej mapie świata.
Zatem cieszmy się jak kto może.
Cieszmy się ze wszystkiego, z czego możemy się cieszyć. Cieszmy się z tego, że nam rok upłynął bez większych problemów, większych konfliktów.
I to był niezły rok.
Jeszcze był pod każdym względem dobry rok. Czego życzymy sobie od nadchodzącego roku, czyli 2020.
Żeby był jeszcze lepszy.
Żeby był jeszcze lepszy. Życzymy Państwu razem z panem Adamem i ja panu Adamowi również życzę wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku.
Panie Krzysztofie, serdecznie odwzajemniam te życzenia.
I pamiętajmy, że przesilenie zimowe tak naprawdę kończy się świętem sześciu króli, tak jak powiedział klasyk. Do usłyszenia w nowym roku.
Do usłyszenia.
W tym coś jest.
Coś jest.